Rozdział 17. Rejwan zbudziła się, gdy różowy blask świtu barwił niebo za oknem. Poczuła ulgę i rozczarowanie jednocześnie. Ulgę, że nie zaspała znowu, i rozczarowanie, że nie miała ku temu powodów. Wstała, podeszła do misy z wodą i umyła się. Wilgoć na skórze była przyjemnie chłodna, lecz szybko wyparowała. Wkrótce znów będzie się pociła w upale kolejnego letniego dnia, ale przynajmniej będzie cuchnęła świeżym potem, a nie starym. Żałowała, że tego samego nie może powiedzieć o kupcach i dworzanach, z którymi musiała się spotykać. Włożyła szatę, opuściła pokój i ruszyła do gabinetu. Zatrzymała się tylko na chwilę, aby polecić domowemu, by przyniósł jej śniadanie. Słudzy krążyli już po korytarzach. Kłaniali się jej z szacunkiem, kiedy ich mijała. Nagle o mało co nie przewróciła się na obluzowanym sandale. Przystanęła, oparła się o ścianę i obejrzała go. To pasek oderwał się od podeszwy. Dlaczego ją wybrał? Nie jest piękna ani nawet ładna. Odezwał się czyjś głos. Uświadomiła sobie, że należy do jednej z dwóch kobiet sług, które przed chwilą minęła. Zaczęła nasłuchiwać. Podobno jest mądra. Mówią, że należała do myślicieli. Może opowiadają sobie zagadki, kiedy, no wiesz, nie chcę o tym myśleć. Rejwan uśmiechnęła się. A więc inni słudzy wiedzieli już o nocnych wizytach Nekauna w jej pokojach. Czyżby te dwie były zazdrosne? Z tego, co słyszałam, trudno utrzymać jego zainteresowanie. Szybko się nudzi. A zatem jest rozsądna, że trzyma to w sekrecie. Będzie to wystarczająco upokarzające, kiedy ją zostawi. Na jej miejscu nie chciałabym, by dowiedziało się o tym całe sanktuarium.
Całe sanktuarium już wie.
Rejwan poczuła, że zamiera jej serce. Zdjęła sandał i zrobiła kilka kroków. Nie miała już ochoty podsłuchiwać, ale chodzenie w jednym sandale było niewygodne i niezgrabne. Schyliła się, aby zdjąć drugi. Mieć go raczej na pewien czas, niż nie mieć nigdy, powiedziała jedna ze sług. Ja również. Ta myśl powinna ją pocieszyć, ale tak się nie stało. W żołądku czuła ucisk. Odwiedza mnie już od miesięcy, pomyślała. Jeżeli to tylko rozrywka, to znudziłby się po kilku nocach. Przecież w sypialni nie jestem boginią. Dni, tygodnie, miesiące, lata. Jakie to ma znaczenie? Był nieśmiertelny, potężny i piękny. Wiedziała, że nie może liczyć na to, iż zatrzyma go przy sobie na zawsze, a jednak nie wyobrażała sobie innego życia niż obecne. Czasami trudno jej było zrozumieć, jak mogła egzystować wcześniej. Nigdy nie byłam taka szczęśliwa, ani taka niespokojna. Chyba jestem zakochana. Szła dalej, niosąc w rękach sandały. Gdy pojawił się kolejny domowy, przystanęła, oddała mu je i poprosiła, by ktoś przyniósł jej nową parę. Wykonał na piersi znak gwiazdy i odszedł pośpiesznie. Choć starała się wrócić myślami do czekającej ją pracy, słowa sług wciąż tkwiły w jej umyśle. Szybko się nudzi. Może rzeczywiście zaczęła się nudzić Nekaunowi. Nie przyszedł do niej ostatniej nocy, a poprzedniego wieczoru jego wizyta była bardzo krótka. Zbyt krótka, pomyślała. Zdawało się, że jest roztargniony, jakby myślał o czymś innym. I tylko ciało było obecne. Towarzyszko Rejwan! Zatrzymała się i odwróciła, i ku swemu zdziwieniu ujrzała zbliżającą się Imendżę. Drugi głosie! Powitała ją, wykonując znak gwiazdy. Imendża uśmiechnęła się. Chodź ze mną, chcę cię o coś zapytać. Były już niedaleko gabinetu Rejwan, jednak Imendża podeszła do klatki schodowej i zaczęła wspinać się w górę. Rejwan, choć była boso, szła za nią. Dotarły na jedną z wież dolnych poziomów sanktuarium. Przez otwór w suficie schody prowadziły do pomieszczenia na szczycie, gdzie otwarte łuki odsłaniały widok na wszystkie strony. Imendża podeszła do balustrady od strony miasta. Tutaj nikt nie powinien nas podsłuchać, mruknęła. Odwróciła się do Rejwan. Nekaun wyjechał dziś wcześnie rano.
Wyjechał?
Powtórzyła Rejwan.
Ale dokąd?
Nie mam pojęcia, odparła Imendża.
Nikt nie wie.
Miałam nadzieję, że ty coś wiesz.
Rejwan pokręciła głową.
Nie widziałam go od przedwczorajszej nocy.
Drugi głos uśmiechnęła się i zaczęła podziwiać widok.
A zatem odszedł i zostawił nas w niewiedzy.
A inne głosy?
Imendża pokręciła głową. Są tak samo zaskoczeni jak ja.
Rejwan odwróciła wzrok.
Tamtej nocy był trochę zamyślony. Mówiąc to, czuła, że twarz oblewa jej rumieniec. Nie wspominał, że zamierza wyjechać.
Poczuła ukłucie niepewności. Przecież mógł się jej zwierzyć. Czy nie wiedział, że może jej zaufać? Ale przecież niczego nie mógł jej powiedzieć, jeśli nie chciał, aby inne głosy wyczytały to z jej myśli. I Imendża westchnęła.
Myślę, że dowiemy się, o co chodzi, gdy będzie gotów, aby nam powiedzieć.
Wzruszyła ramionami i odeszła od balustrady.
Muszę już iść. Zobaczymy się po południu.
Tak. Rejwan uśmiechnęła się słabo.
Mam nadzieję, że nie będę cię kłopotała zbyt wieloma sprawami.
I Imendża zmarszczyła nos.
Myślę, że to najbardziej mnie irytuje. Wyjechał za jakąś przygodą, a my zostaliśmy tutaj z naszymi nudnymi zajęciami.
Ruszyła schodami w dół.
Kiedy zniknęła, Rejwan spojrzała na miasto.
A więc wyjechał, pomyślała. Mógł zostawić wiadomość, choćby niczego nie zdradzała. Po prostu cokolwiek.
Nikt nie wie, jak długo go nie będzie. Poczuła lęk i tęsknotę.
Z tym właśnie wiąże się bycie kochanką głosu, tłumaczyła sobie.
Zawsze będą tajemnice i sekrety, niewyjaśnione zniknięcia,
roztargnienie w łóżku.
Westchnęła i odwróciła się. Nic nie poprawi jej nastroju, prócz powrotu Nekauna, więc równie dobrze może wziąć się do pracy. Kupiec przypraw Chem, znany także jako sługa Chemalia, na glinianej tabliczce podliczył zyski i zaznaczył sumę. Siedząc w fotelu, uśmiechał się z zadowoleniem. Interesy szły dobrze. Danuejczycy polubili ostre przyprawy z jego ojczyzny, jak powinni wszyscy kochający ból wojownicy. Jego specjalnie przyprawiona wersja miejscowego napitku, Fwa, przyniosła mu zyski o wiele wyższe, niż się spodziewał. Każdego dnia drzwi sklepu nieustannie skrzypiały, kiedy służący klanów przychodzili po nowy towar. Trochę trwało, zanim Danuejczycy polubili przyprawy. Chemalia nie robił tajemnicy z faktu, że pochodziły z Itchanii Południowej, a to czyniło je towarem pentadriańskim i kojarzyło się z wrogiem. Mówiono, że danuejscy wojownicy kochają swego boga Lore bardziej niż własnych ojców. Nic w tym dziwnego, skoro to najwyraźniej Bóg zadbał o to, by sprzyjał im każdy aspekt danuejskiego życia. Nie dotykali niczego, co pochodziło od wrogów. Przynajmniej na początku. Potem pokusa egzotycznych, kojarzonych z niebezpieczeństwem towarów, sprowadziła pierwszych klientów. Pikantność tych przypraw zaskoczyła młodych Danuejczyków i wkrótce zachęcali przyjaciół do spróbowania. Kiedy któryś z nich dosypał przyprawy do kubka Fa, odkryli, że te dwie substancje doskonale się uzupełniają. Wtedy Chemalia zaczął sprzedawać już doprawione Fa. Trunek tak szybko zyskał popularność, że zaczęły się kończyć przyprawy, więc zamówił więcej i podniósł ceny. W końcu dwóch służących licytowało ostatni słoik jego pierwszej dostawy, a przegrywający wydał się tak załamany porażką, że Chemalia zaproponował mu drinka na pocieszenie. Wkrótce został nagrodzony opowieściami o brutalnym traktowaniu służby. Słuchał cierpliwie i uświadamiał sobie, że jego zadanie będzie łatwiejsze, niż się z początku wydawało. Wszędzie wokół krążyli potencjalni nawróceni, a ich władcy i panowie przygotowali ich do nowej wiary,
O wiele lepiej niż mógłby jakikolwiek pentadrianin. Wysłał służącego do domu z małym garnuszkiem przyprawy, którą trzymał dla siebie, w nadziei, że obroni go to przed chłostą, której się spodziewał. Od tego czasu dobrze traktował wszystkich służących, którzy przychodzili po jego towary. Opowiadał złożoną z półprawd historię, dzięki której udało mu się otworzyć sklep w Danwayu, że jego matka była danwayską służącą, która uciekła do Sennonu, prawda, i wyszła za murańskiego kupca. Kłamstwo, została ladacznicą, który zatrudnił ich syna jako asystenta, posłańca. Hemalia przejął interes, kiedy kupiec zmarł. Prawda, ale przyczynili się do tego pentadrianie. A potem przybył do Danwayu z ciekawości, by zobaczyć ojczyznę matki. Kłamstwo. Nienawiść matki do jej rodaków już wiele lat wcześniej zabiła wszelką ciekawość. Ku zdziwieniu kupca pobyt w Danwayu jak dotąd mu się podobał. Nie wszyscy wojownicy byli okrutni i głupi. Niektórzy traktowali służących jak rodzinę. Mieli tu zaskakująco piękną poezję, a ich szczere, otwarte podejście do fizycznej żądzy było odświeżające w porównaniu ze wstydliwością i zakłopotaniem mieszkańców Itchani Południowej. Perspektywa powrotu nie cieszyła go tak, jak tego oczekiwał. Teraz, kiedy przybyła jedna z białych, spodziewał się, że ten moment nadejdzie lada dzień. Ta myśl napełniała go smutkiem i odrobiną zniechęcenia. Spojrzał na tabliczkę. Może ta niechęć wynika bardziej z osiąganych dochodów. W takich chwilach musiał sobie przypominać, że ma tu służyć bogom. Majątek nie zyska mu miejsca przy ich boku, kiedy dusza oddzieli się od ciała. Skrzypnęły drzwi. Hemalia uniósł głowę i uśmiechnął się, widząc jednego z ostatnich rekrutów. Ton, służący klanu Nimler. Wkrótce pomoże mu uciec na południe. Schował tabliczkę pod ladę, Ton podszedł z wahaniem, zaciskając palce. To przedsięwzięcie, o którym mówiłeś, powiedział drżącym głosem. Czy może nastąpić dzisiaj? Zaskoczony Hemalia przyjrzał mu się z uwagą. Ton zawsze wydawał się nieco spięty i zalękniony. Czyżby wreszcie jego pan posunął się za daleko, czy chodziło o coś poważniejszego? Może, zapewnił. A co się stało? Biała. Była wczoraj na bankiecie. Powiedziała, że w domu są szpiedzy i że Gim powinien zastawić pułapkę. Sięgnął ponad ladą i chwycił Hemalię za ramię. Jeśli tam wrócę, znajdzie mnie. Zabije mnie, muszę wyjechać. Hemalia poklepał go po ramieniu. I wyjedziesz. Po co tu przyszedłeś i co jeszcze masz dziś kupić? Przyprawione fa, ziarno, oliwę. Mężczyzna puścił ramię kupca i spod koszuli wyciągnął sakiewkę z pieniędzmi. Dobrze. Podaj mi nazwy sklepów, a ja wyślę ci kogoś na spotkanie. Wyprowadzi cię z miasta. Dokąd? Nie wiem. Moi przyjaciele i ja staramy się wiedzieć tylko tyle, ile jest niezbędne, na wypadek, gdyby ktoś odczytał nasze myśli. Musisz mi zaufać. Ton kiwnął głową i wzruszył ramionami. To ryzyko, które trzeba podjąć. Ty będziesz ostatni na dłuższy czas, poinformował Hemalia. Mężczyzna wyraźnie się przeraził. Ale moja żona i dzieci, powiedziałeś, że uciekną później, kiedy wyjedzie Biała i wszystko znowu zorganizujemy. Przerwał. Być może będzie mi potrzebna twoja pomoc. Ton się wyprostował. Możesz na mnie liczyć. Dziękuję. A teraz lepiej powiedz, które sklepy chciałeś odwiedzić. Po wyjściu Tona Hemalia wezwał jednego z uliczników, wręczył mu monetę i polecił przekazać zamówienie na 5,5 baryłki fa. Na skrawku pergaminu wypisał imię Tona i sklepy na jego szlaku, po czym wręczył zapiski chłopcu. Potem zaryglował drzwi do sklepu i usiadł za ladą. Zamknął oczy, przycisnął dłoń do ukrytego pod tuniką wisiora w kształcie gwiazdy i posłał wezwanie. Dekan. Po chwili odezwał się oddany sługa, który szkolił Hemalię. — O co chodzi? — powtórzył mu, co mówił Ton. — Czy powinienem zamknąć sklep i wyjechać? — Postaram się o pozwolenie. Nastąpiła chwila przerwy. Hemalia usłyszał pukanie do drzwi, ale nie zareagował. — Nie — nadeszła odpowiedź dekana. — Nadal wysyłaj nawróconych na południe. — A jeśli znajdzie mnie Biała? — Nie dowie się więcej, niż wiesz ty sam. Dekan urwał na chwilę. — Przykro mi, Hemali. To są rozkazy Nekauna. Musi mieć powód, żeby cię tam trzymać. Hemalia westchnął i postarał się zdusić wzbierającą panikę. — Będę im posłuszny — obiecał. — Powodzenia! Otworzył oczy i rozejrzał się po sklepie. Kiedy Biała go znajdzie, a nie był tak głupi, by wierzyć, że nie, z bogatego kupca stanie się schwytanym wrogiem. Nie wierzył też, by skazańcy długo przeżywali w denuejskich więzieniach. Przez chwilę rozważał ucieczkę, lecz ceną za przeżycie byłaby zdrada bogów. Nie był przekonany, czy strata własnej duszy byłaby mniej straszna niż schwytanie przez białych. Znów rozległo się stukanie do drzwi. Westchnął i wstał niechętnie. Przynajmniej udało mi się ocalić kilka duszyczek, pomyślał z uśmiechem. Mama byłaby ze mnie dumna. Szerokie, łączące się z sobą ganki kawy były pełne ludzi, lecz spokojne. Ludzie siedzieli na trzcinowych fotelach w cieniu, a ozdobne wachlarze były w tym roku szczytem mody. Mirar zauważył kilka naprawdę krzykliwych, w dłoniach równie ekstrawagancko ubranych kobiet. Mężczyźni, kobiety i dzieci w tej bogatej dzielnicy milkli, kiedy przechodził. Wyczuwał ich intensywne zaciekawienie. Choć miał na sobie te same wytarte szaty tkacza snów, jakoś zawsze go rozpoznawali. Kawę nie było dużym miastem. Jak połączone były z sobą domy, tak i ludzie mieli swoje kontakty, a plotki wędrowały z szybkością ulicznego ruchu. W ciągu kilku dni od ujawnienia Tintel i tkaczom snów, prawdziwej tożsamości Mirara, wieści rozeszły się po całym mieście. Tkacze snów byli połączeni jeszcze skuteczniej. Senne łącza przekazywały informacje o wiele szybciej. Następnej nocy skontaktowała się z nim starsza Arley z Senonu. Chciała wiedzieć, czemu nie ostrzegł jej o swoich zamiarach. Uśmiechnął się. Lubił ją. Wcale nie budzę w niej lęku, pomyślał. Szkoda, że nie mogą tego zobaczyć miejscowi tkacze. Szybciej poradziliby sobie z tym podziwem, który wobec mnie czują. Tintel była wyjątkiem, choć i ją musiał czasem powstrzymywać przed okazywaniem nabożnego szacunku. Godził się z nim tylko w takich chwilach jak teraz, kiedy wzywała go, by pomagał poważnie chorym lub rannym pacjentom. Stłumiony pomruk ulicznych głosów dotarł do niego gdzieś z przodu. Skręcił za róg i zobaczył dom z werandą wypełnioną ludźmi, którzy umilkli teraz i patrzyli na niego. Służący, który przyniósł wezwanie i prowadził go przez miasto, przeszedł przez ozdobny rzeźbiony most i zniknął wśród tłumu. Mirar pomaszerował za nim, a ludzie usuwali mu się z drogi. Wkroczył przez drzwi do oszczędnie umeblowanego pokoju i przystanął, by zorientować się w sytuacji. Na podłodze leżał nieprzytomny chłopiec. Rodzice klęczeli obok, szlochali i obejmowali się nawzajem. Tintel stała nad nimi, uniosła głowę i spojrzała na Mirara. — Co się stało? — zapytał, kłócając przy chłopcu. — Spadł — wyjaśniła Tintel. — Ma złamany kręgosłup, połamane żebra i rozbitą czaszkę. — Zakładali się, kto przeskoczy przez szczelinę — wyjaśniła zapłakana matka. — Nie udało mu się. Mirar domyślił się, że szczelina to przestrzeń między dwoma sąsiednimi budynkami. Kolejna głupia dziecięca zabawa. Położył dłoń na szyi chłopca i posłał umysł do młodego ciała. Tintel poprawnie oceniła sytuację, ale nie opisała w pełni uszkodzeń.
Organy wewnętrzne były porozrywane albo potłuczone i chłopiec krwawił wewnętrznie. Miał szczęście, że jeszcze żył. Mirar ściągnął do siebie magię i wziął się do pracy. Zatracił się całkiem w łączeniu ciała i kości. Czas przestał mieć znaczenie. Przyjemnie było robić to bez udawania, że leczenie wymaga więcej czasu i wysiłku. Kiedy proces dobiegał końca, zaczął z umysłu chłopca wychwytywać przebłyski wspomnień. Uformowała się typowa historia. Zakład był naśladownictwem licznych zakładów ojca, które doprowadziły do sprzedania mebli, a także próbą zdobycia pieniędzy na spłatę długów. Całkowite uleczenie ran spowodowanych głupotą czasami przynosi więcej zła niż dobra. Widywał ludzi przekonanych, że wyjdą cało z każdego wypadku, więc wyzywali niebezpieczeństwo raz po raz, aż ponownie ranili się albo kończyło się jeszcze gorzej. W tym wypadku rodzicom i chłopcu wyjdzie na dobre, jeśli pacjent będzie odzyskiwał siły przez parę tygodni. Kto powiedział, że tkacze snów nie osądzają? Pomyślał Mirar. Poczuł lekkie rozbawienie. Ja powiedziałem. Lecz żaden zwykły tkacz snów nie mógł zrobić tego, czego on dokonał przed chwilą. Oni nie musieli obserwować skutków idealnego uzdrowienia. Zostawił więc chłopca dostatecznie posiniaczonego i obolałego, by miał powód i czas na przemyślenie przyszłych zakładów. Potem wycofał umysł. Odchylił się, słysząc, jak matka woła syna po imieniu. Chłopiec otworzył oczy i zaczął skarżyć się na ból. Mirar doradził odpoczynek i ostrożne ćwiczenia. Przyjął podziękowanie rodziców, ale kiedy ojciec zaproponował pieniądze, spojrzał mu prosto w oczy. Mężczyzna zaczerwienił się i odwrócił głowę. Było już ciemno, gdy wraz z Tintel wrócił do domu tkaczy snów. Ganki i mostki jarzyły się lampami, zmieniając kawę w migotliwe, zawieszone w powietrzu miasto. Tintel nie odzywała się i wyczuwał, że nie przeszkadza jej jego milczenie. Była zadowolona. A ja? Zastanowił się. Nie jestem niezadowolony. Nagle przypomniał sobie Auraję i poczuł lekkie ukłucie smutku. Nie warto rozpaczać po tym, co mogło się zdarzyć. Poza tym sprawiłem jej dość cierpień, po prostu będąc kimś, kim nie byłem, nawet jeśli nie miałem takiego zamiaru. Teraz znowu był sobą, całkowicie. Kiedy dotarli do domu, przyspieszył, aby otworzyć drzwi przed Tintel. Lekkim uśmiechem zareagowała na tę demonstrację dobrych manier. — Dziękuję. Sądząc po zapachu, wróciliśmy na kolację — stwierdziła. W sali brzmiały głosy i unosił się zapach jedzenia. Gdy weszli, rozmowy przycichły, ale kiedy już usiadł obok Tintel, wróciły do zwykłego poziomu. Mimo to wyczuwał, że tkacze snów tłumią podniecenie i nerwowość. Jego uwagę zwróciła jakaś wyjątkowo silna emocja połączonego lęku i tęsknoty. Odwrócił głowę i spojrzał w bok, prosto w oczy Dardel. Uśmiechnął się, a ona szybko spuściła wzrok na własny talerz. Gdy dowiedziała się, kim jest, przestała go odwiedzać wieczorami. Była zbyt porażona odkryciem, że jej fantazje okazały się rzeczywistością. Nawet z nim nie rozmawiała. Nie chciał jej mówić, że nadal jej oczekuje, na wypadek, gdyby uznała, że musi przyjąć takie zaproszenie. Ten minus ujawnienia się niezwykle rozbawił Emerald. Drzwi domu otworzyły się znowu i weszła grupa młodych tkaczy. Znowu wszyscy umilkli, spoglądając z zaciekawieniem na nowo przybyłych. — Mam wieści — oświadczył jeden z nich. — Jutro zaczną się próby na nowego wodza. Nastrój w sali zmienił się w pełen wyczekiwania. Mirar słyszał już o rytuale wyboru nowego przywódcy, spektaklu, który trafiał się ludziom raz, najwyżej dwa razy w życiu. Miał wrażenie, że wszyscy dekarczycy chcą to zobaczyć. Obecni spoglądali pytająco na Tintel. Dobrze, pomyślał Mirar. Wreszcie to od niej oczekują decyzji. Nie mam zamiaru komukolwiek przeszkadzać w uczestnictwie, odparła Tintel i przewróciła oczami. ale byłabym wdzięczna, gdyby kilku z was zechciało tu zostać, na wypadek, gdyby potrzebne były nasze usługi. Pokiwali głowami i jeden czy dwóch zgłosiło gotowość pozostania. Powróciły rozmowy. Mirar słuchał uważnie. Zaintrygowany tym, że wybór władcy jest traktowany jak wielka zabawa.
Też weźmiesz udział? Spytała spokojnie Tintel. Uśmiechnął się.
Tak, chyba że masz dla mnie na jutro jakieś zadanie.
Nie. Ale myślę o twoim pierwszym publicznym wystąpieniu. Zastanawiam się, jak zareaguje na twoją obecność głos, który uczestniczy w próbach.
Wątpię, by on czy ona w ogóle mnie zauważyli, odparł ze śmiechem. Nie mam zamiaru stroić się specjalnie na tę okazję, ani żądać należnego mi szacunku.
Kącik jej ust drgnął lekko. Nie, raczej sobie tego nie wyobrażam. Muszę przyznać, że słucham tego z ulgą. To, że ogłosiłeś swoją obecność tutaj w chwili, gdy Dekar był pozbawiony przywódcy, stało się dla głosów powodem do niepokoju.
Mirar otrzeźwiał. Nie pomyślał o tym.
Zawsze tak jest. Człowiekowi wydaje się, że dostrzegł wszystkie możliwe problemy związane z jego działaniem, a zwykle zapomina o najbardziej oczywistym.
Nie mają się czego obawiać, odparł. Z tego, co słyszałem, zawodnicy muszą 7 razy obiec kawę dookoła. Jestem już trochę za stary.
Wszyscy przy stole zamilkli nagle i zwrócili głowy w kierunku głównych drzwi. Mirar także spojrzał w tamtą stronę i na końcu sali zobaczył mężczyznę w ozdobnym mundurze.
Mężczyzna odchrząknął. Czy jest tu czarownik zwany Mirarem?
Głowy zwróciły się ku niemu. Wstał.
To ja.
Mężczyzna obszedł stół i skłonił się przed nim ceremonialnie.
Przynoszę ci zaproszenie od 4. głosu, Gęcy, świętej sługi 5, abyś w jej towarzystwie oglądał jutro próby wodzów. Jeśli tylko nie masz innych planów.
Mirar poczuł, jak kurczy mu się żołądek. Spotkanie z jednym z głosów. Powinien się tego spodziewać. U posłańca nie wyczuwał żadnych emocji, oprócz zwykłej nerwowości i zaciekawienia.
Będę zaszczycony, odparł. Służący przybędzie tu godzinę po wschodzie słońca, aby zaprowadzić cię na ceremonię.
Posłaniec skłonił się znowu i wyszedł z sali, pozostawiając ją pełną ekscytacji i lęku.